Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon mu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Ale rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: złoczyńców wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy będą mu oddawać plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go chwycić, ale bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Jezus mówi kolejną przypowieść przywódcom w Jerozolimie, przywódcom religijnym i przywódcom politycznym, i posługuje się po raz kolejny doświadczeniem codziennym swoich słuchaczy. Praca w winnicy miała wpływ na sposób myślenia i tworzenia w Izraelu czasów biblijnych. Już prorok Izajasz stworzył tekst, który można zatytułować Pieśń o winnicy. Był to ósmy wiek przed narodzeniem Chrystusa w Jerozolimie. I w tej pieśni przyjaciel winnicy uskarża się na nią, że pomimo pielęgnacji winnica nie przynosi mu żadnych owoców. To metafora. Winnica oznacza w tekście Izajasza lud Izraela, a skarżącym się jest Bóg jako przyjaciel i promotor swojego ludu Izraela. Mówił wówczas w natchnieniu Izajasz przywódcom w Jerozolimie 7 wieków wcześniej: chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Dzieła miłości, troska miłości Boga o jego lud jest fundamentem więzi Izraela z Bogiem. Ale ten, który jest tak kochany, odpowiada w swojej historii zupełnie nieodpowiednio do tego, jak sam jest traktowany przez kochającego. To dramat historii biblijnego Izraela z jego Bogiem. Jezus nawiązuje do tych dawnych słów, wypowiadając przypowieść, która brzmi podobnie jak słowo Boga wypowiedziane przez Izajasza, też w Jerozolimie i też do przywódców. W starciu ze swoimi przeciwnikami Jezus nawiązuje właśnie do tej pieśni o złych winiarzach i o złych dzierżawcach winnicy, nie właścicielach. W owym czasach w Palestynie niektórzy bogaci posiadali wiele winnic, i wypuszczali je w dzierżawę. Jezus posługuje się w swojej przypowieści takim właśnie przykładem. Tematem jest nie to, jak zachowuje się właściciel winnicy wobec dzierżawców, winiarzy, ale to, jak zachowują się dzierżawcy w stosunku do właściciela winnicy. I to zachowanie zdradza nie tylko ich brutalny, ślepy egoizm, ale wykazuje podobieństwa do zachowania się wrogów Jezusa w stosunku do Niego. I to jest prawdziwa treść i prawdziwe przesłanie tej przypowieści. Jezus nawiązuje do historii Izraela i Boga, historii Izraela w ziemi obiecanej. Sługi, posłańcy, o których w przypowieści jest mowa, którzy są posyłani przez właściciela winnicy do dzierżawców, to przez wieki posłańcy słowa, prorocy, którzy przypominali rządzącym i wszystkim innym w Izraelu, czego Bóg od nich chce i jak ich kocha, i że powinni mu odpowiednio składać również wyrazy miłości przez to, że żyją według posłuszeństwa, czyli według tego, co słyszą od Boga i podejmują w wolności decyzję, żeby odpowiadać również miłością Bogu, a ta miłość wyraża się w posłuszeństwie. Nie jest to karna dyscyplina, posłuszeństwo. Posłuszeństwo to jest odpowiedź kochanego na słowa kochającego. Taka jest więź Boga z Jego ludem. Gdy uratował ich z Egiptu, uratował im życie i prowadził przez pustynię ku ziemi, którą miał im dać jako przestrzeń życia, zatrzymali się pod górą Synaj, według opowiadania Tory Mojżesza. I tam podczas długiego postoju, według struktury literackiej Pięcioksięgu, Bóg wypowiada słowa miłości, słowa, które mają być światłami w ciemnościach często codziennego życia i w ciemnościach historycznych losów. Te słowa to konstytucja ludu Boga na Synaju i zaczynają się 10 słowami, dekalogiem. To nie jest prawo w znaczeniu opresyjnego instruktażu. To są słowa miłości, troski o to, aby nie stracili uzyskanej przez Boga wolności i uzyskanej godności, gdy ich uratował z Egiptu, a nie stracą tego, kiedy będą czynić dobro, a nie zło. I słowa Boga na Synaju, całe prawodawstwo, począwszy od 20 rozdziału Księgi Wyjścia, przez Księgę Kapłańską, aż do 10 rozdziału Księgi Liczb, to wielka konstytucja ludu Boga. Konstytucja, która ma im zapewnić godność i wolność w ziemi obiecanej, jeśli będą słuchać Boga. I prorocy w następnych wiekach byli posyłani do Izraela w ziemi obiecanej, aby ciągle przypominać tym, którzy łamali prawo Synaju i odpowiadali zrywaniem więzi kochającemu ich Bogu, przypominać o tym, od czego zależy ich życie i przeżycie. Przypominać im, że fundamentem więzi z Bogiem jest Jego troska o nich, a najwyższym wyrazem tej troski było, że uratował istnienie ludu w Egipcie, a potem ratował ich podczas wędrówki przez pustynię, a potem otacza ich cały czas opieką podczas pobytu w ziemi obiecanej. A wyraża się ta opieka nieustannie przez to, że posyła im swoich wysłańców, posłańców słowa, sługi słowa, czyli proroków, którzy przynoszą Jego głos w każdej epoce historii biblijnego Izraela w ziemi obiecanej przez kilka wieków, aż do momentu, kiedy utracą ziemię obiecaną, w nieustającym paśmie zdrad, odwracania się od Boga, lekceważenia Jego miłości. Właśnie do tego nawiązuje Jezus w przypowieści, gdy mówi o sługach, których posyła właściciel winnicy. Jednych chwycili, innego obili, jeszcze innego zabili, a jeszcze innego ukamienowali. Nieustanna historia odrzucania Boga przez Jego własny lud, odrzucania Jego posłańców, którzy byli Jego głosem w każdej epoce historii biblijnego Izraela. A w końcu posyła swojego Syna, mówi Jezus w tej przypowieści, i mówi o sobie. W końcu to właśnie jednorodzony Syn Boga jest posłany jako ostateczny prorok. Ale nawet to nie zatrzymuje pasma zdrad, odrzucania i uzurpacji wobec Boga. I to jest dramat. Dramat ludu i także dramat Boga, który, jak w pieśni Izajasza już kilka wieków wcześniej, pytał retorycznie, co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem. Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Zdradzona miłość, zraniona miłość Boga, odrzucona miłość Boga, to nieustająca historia troski Boga o Jego lud i odpowiedzi ludu na miłość Boga. Jezus prowadzi w tej przypowieści do tego, aby Jego słuchacze, Jego wrogowie w miejsce właściciela winnicy sami wydali wyrok na wiarołomnych dzierżawców. Dlatego pyta Jezus retorycznie, żeby oni sami to wypowiedzieli. Co uczyni z owymi rolnikami? Pyta Jezus słuchacze, czyli arcykapłanów i starszych ludu, przywódców. A oni odpowiadają, że złoczyńców wytraci, a winnicę w dzierżawę odda innym rolnikom, którzy będą mu dawać plon we właściwej porze. Wiedzą, co należy czynić. Zatem w odniesieniu do Boga, który ich kocha, w odniesieniu do Jego słów, ale nie czynią tego. Wiedzą, odpowiedź jest właściwa. I dlatego Jezus podejmuje tę odpowiedź, którą zdradzają swoje poznanie. Poznanie mają właściwe, ale za tym nie idą ich czyny. Złoczyńców wytraci, a dzierżawę odda innym rolnikom. Ukrzyżowanie Syna Bożego, ukrzyżowanie Jezusa w Jerozolimie, w finale Ewangelii, będzie przyczyną tego, że dotychczasowemu ludowi Boga w takim kształcie, w jakim do tej pory istniał, zostanie odebrana misja pierwszeństwa w historii zbawienia, a przekazana ludowi, który przyniesie owoce w misji zbawienia przez Boga wszystkich ludzi. Izrael nie przestaje być ludem Boga, ale zostanie przemieniony jako lud Boga. Ten lud będzie utworzony na nowo. Już nie na wzgórzu Synaju, chociaż te słowa pozostają aktualne i zachowują swoją ważność. Mówi o tym Jezus. Ani jota, ani kreska nie zmieni się w torze Synaju, aż się wszystko spełni. I to spełni się wszystko na wzgórzu Golgoty, w wyniesieniu krzyża. I tam narodzi się nowy lud. Nowy lud, który będzie spełnieniem ludu Izraela. Nie gwałtownym przerwaniem tej historii, ale wypełnieniem. Izrael, który jest wierny Bogu, wierny torze Synaju, będzie wierny jednorodzonemu Synowi, czyli Mesjaszowi, namaszczonemu, ostatecznemu prorokowi. I rozkwitnie owocnością zbawienia w nowym czasie historii zbawienia, w czasie mesjańskim, mówiąc z greckiego w czasie chrześcijańskim. To lud Mesjasza, lud Chrystusa, nie jakiś poszczególny naród na tej ziemi, ale to lud, którego członkowie będą wchodzić do wspólnoty tego ludu przez wiarę w Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. Chodzi tu o lud Mesjasza, lud Chrystusa, czyli Kościół, nie jako instytucja pośród innych instytucji świata, ale jako żywy lud, żywych członków złożony, podobnych do Chrystusa, przez wiarę, upodabniając się do Niego w swoim codziennym życiu, w tym, jak decydują, jak postępują,
jak spotykają ludzi, stają się podobni do Mesjasza i tak stają się ludem Boga, który przynosi owoce zbawienia. Pierwszymi, którzy weszli do tego ludu mesjańskiego, chrześcijańskiego, byli wierni Izraelici, którzy zgromadzili się wokół Jezusa z Nazaretu, którzy przeszli z Nim aż do Jerozolimy i po Jego zmartwychwstaniu idą na cały świat. Izraelici zachowują pierwszeństwo. Pierwszeństwo w wierze w Chrystusa, a po nich stają się członkami tego ludu wszyscy inni, którzy uwierzą ostatecznego proroka, uszanują Syna Boga. Ten nowy lud otrzyma, jak mówi Jezus, komentując swoją przypowieść, darze Królestwo Boga. Ten nowy lud otrzymuje w darze Królestwo Boga. Co to znaczy? To znaczy, że dla tego ludu jedynym Panem jest tylko Bóg. I to było od początku wiarą Izraela biblijnego. Pamiętaj Izraelu, Szyma Izrael. Tylko Bóg mógł być ich Panem i nikt inny na tej ziemi, ani jakikolwiek przywódca ziemski, ani żadna inna instytucja. Tylko Bóg, to jest królowanie Boga. To nie jest żadna polityczna wielkość. To jest wielkość Boga w sercach ludzi, jako ich Pana. I ten nowy lud tym będzie się odznaczać. I dlatego w darze będzie miał Królestwo Boga, ponieważ to będą ludzie, których królem jest Bóg w ich sercach. To jest lud Boga, który chce mieć Bóg. Członkiem tego nowego, owocującego zbawieniem ludu Boga mogą się stać przez wiarę w Mesjasza wszyscy ludzie na ziemi, począwszy od Izraelitów. Takie są historyczne początki Kościoła. To Jezus Mesjasz sprawia jedność tego ludu, jedność w różnorodności kobiet i mężczyzn, jedność w różnorodności kultur, języków, jedność w różnorodności Izraelitów i nieizraelitów. W tym nowym ludzie Boga, w ludzie Jezusa Chrystusa, spełniać się mają wszyscy, zarówno Izraelici z całym bogactwem ich misji, zbawienia biblijnego Izraela, jak i nieizraelici, którzy przychodzą z innych kultur i otrzymują w darze kulturę religijną Izraela biblijnego. I dlatego Jezus mówi, komentując, czy nie czytaliście w Piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, czyli przywódcy, stał się głowicą węgła, czyli spornikiem, który trzyma wszystko. Pan to sprawił, to dzieło Boga i jest cudem w naszych oczach. Jezus cytuje Psalm 118. Dziękować Ci będę, mówi psalmista, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym, stało się to przez Pana i jest cudem w naszych oczach. Przypowieść Jezusa jest ostrzeżeniem nie tylko dla ówczesnego ludu Boga Izraela w czasach Jezusa, ale także dla obecnego ludu Boga, dla Kościoła. Bo zagrożenie płynące z pokusy dbania o własne sprawy, a nie o sprawę Boga, i pokusa sprzeniewierzania się własnemu powołaniu jest zawsze obecna, zarówno wówczas, jak i dziś. Przypowieść Jezusa jest przestrogą i apelem, aby przynosić owoce w winnicy Boga, to znaczy być do Boga podobnym dla dobra wszystkich ludzi w swoim codziennym życiu. Ponieważ nowy lud Boga to nie właściciele, ani ludzie, ani rzeczy, ale dzierżawcy. I tak mają się rozumieć. Kto nabywa mentalności właściciela, sprzeniewierza się powołaniu Kościoła. Kościół to nie właściciel ludzi i rzeczy, to dzierżawca. Kościół to znaczy wspólnota mesjańska, wspólnota chrześcijańska, nowego ludu Boga. I od tego ludu Bóg oczekuje owoców zbawienia. W przypowieści ci rolnicy odrzucają bycie dzierżawcami, chcą być właścicielami, chcą zająć miejsce Boga. A właścicielem całego świata i wszystkich ludzi jest tylko Bóg. Wszyscy inni są tylko dzierżawcami. I taka mentalność, taki sposób myślenia dopiero sprawia, że można stać się ludem Boga. W przeciwnym razie sprzeniewierza się każdy, kto nabywa mentalności właściciela, że ma ludzi, ma rzeczy i nikomu nie jest winny żadnego sprawozdania. Taki ktoś sprzeniewierza się swojemu powołaniu. Źródłem zła, źródłem grzechu, jak jest o tym już w opowiadaniu Księgi Rodzaju w 3 rozdziale o pierwszym grzechu, jest odrzucenie statusu stworzenia wobec swojego Stwórcy. Wąż kusi ludzi, symboliczny wąż w tym opowiadaniu. Będziecie jak Bóg. Ludzie chcą być absolutnie wolni, chcą być bogami. Nie wystarcza im, że są ludźmi, czyli istotami na wzór i podobieństwo Boga stworzonymi, kochanymi przez Stwórcę. Chcą być absolutnie wolni, co jest niemożliwe, a jednak próbują. I to stało się źródłem zła w opowiadaniu biblijnym i zło rozlało się powszechnie. A źródłem zła dalej w historii zbawienia, źródłem grzechu, jest za każdym razem odrzucanie statusu dzierżawcy wobec prawdziwego, jedynego właściciela Boga. Ludzie chcą być właścicielami, a nie dzierżawcami. A to jest wbrew naturze ich samych i skończy się zawsze zagładą. Jak to widać ciągle w historii ludzkości. Ci, którzy zachowują się jak absolutni właściciele, doprowadzają zawsze do zagłady w historii i sami przepadają, bo nie są właścicielami i przemijają, ale pociągają na dno zagłady wielu i czynią ich swoimi ofiarami. Uwierzmy Bogu, uwierzmy Jezusowi, ostatecznemu prorokowi. Uwierzmy Bogu na słowo i uwierzmy Jego słowu. Możemy się spełniać tylko jako dzierżawcy, bo naszym właścicielem jest Bóg. I tak staniemy się Królestwem Boga. Dostaniemy to w darze i nie ma większego spełnienia się jak właśnie to,